Przyszłości to podcast poświęcony interakcjom między prawem i naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi. Prowadzony jest przez Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Prawo Przyszłości. Nazywam się Ewa Górska, a moim gościem dzisiaj jest dr Dariusz Wilk. Doktor nauk prawnych, doktor nauk chemicznych, adiunkt w pracowni kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się m.in. rozwijaniem kryminalistycznych metod identyfikacji, problematyką biegłego i eksperta w procesie karnym oraz karnoprawnymi aspektami ochrony dzieł sztuki. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzięki, że zgodziłeś się na udział w podcaście i że możemy porozmawiać o tym, co myślę, że wiele osób bardzo interesuje i prawników, i nieprawników, czyli kwestie kryminalistyczne i to, jak kryminalistyka się obecnie, współcześnie zmienia. No i właśnie, pierwsze pytanie, które chciałam ci zadać, jest takie bardzo ogólne. Czy w ogóle kryminalistyka się teraz jakoś bardziej zmienia pod wpływem nowych technologii i w jakim kierunku się rozwija?
Kryminalistyka powstała w 1893 roku, tak się wyodrębniła jako nauka, więc mamy już praktycznie 130 lat i praktycznie każda dekada przynosi jakieś nowe, ciekawe osiągnięcia w tym zakresie. W ostatnich latach oczywiście te obszary związane z technologiami IT są bardzo ciekawe, ale też inne obszary są bardzo mocno rozwijane i później następnie są implementowane, w szczególności do procesu karnego, do wykrywania, dowodzenia tutaj popełnienia przestępstw przez określone osoby. Między innymi też techniki związane z fizykochemią kryminalistyczną, oczywiście też genetyka sądowa, która jest chyba w tej chwili najbardziej popularną, jeżeli chodzi o środki masowego przekazu i tutaj eksploatację tak na tym polu tutaj kryminalistyki. Ale też inne obszary się tutaj bardzo mocno rozwijają, chociażby nawet taka dosyć prosta pod kątem idei czynność procesowa jak oględziny miejsca zdarzenia. Wydaje się, że w zasadzie tam za bardzo już nie ma co wymyślić, a okazuje się, że w ostatnich latach bardzo ciekawe zastosowanie skanerów 3D do dokumentacji miejsca zdarzenia, co później ułatwia chociażby rekonstrukcję przebiegu zdarzenia.
A możesz dać jakiś ciekawy przykład? Pobawimy się w podcast true crime'owy.
Jeżeli chodzi o wykorzystanie poszczególnych technik, tak?
No, którejś z nich przynajmniej.
No, najbardziej ciekawe to oczywiście genetyka sądowa i tutaj wykorzystanie identyfikacji genetycznej i poszukiwanie tutaj sprawców, czyli głównie wykorzystanie tutaj dla celów wykrywczych genetyki sądowej. Na podstawie śladu kryminalistycznego, jakiejś plamy, w tej chwili możemy już ustalić podstawowe cechy zewnętrzne osoby i w ten sposób ograniczyć sobie krąg osób poszukiwanych. Znane są w praktyce tego typu przykłady, chociażby tą technologię wykorzystuje się po to, żeby stworzyć swego rodzaju taki wizerunek typowanego sprawcy, co będzie ułatwiało poszukiwania tych osób. Jeżeli chodzi o Polskę, to w tym roku po raz pierwszy zastosowano tą technologię. Sprawa dotyczy zabójstwa w Łodzi z grudnia 2020 roku. 57-letnia kobieta tam została zamordowana w parku na Zdrowiu w Łodzi. No i rzeczywiście przez wiele miesięcy prowadzono tutaj takie standardowe czynności poszukiwawcze, plus jeszcze dodatkowo dosyć ciekawa technika pobierania masowego materiału genetycznego od wielu osób po to, żeby wykryć wśród nich podejrzanego. No ale tego typu działania nie dały rezultatu, więc sięgnięto po techniki wykorzystania predykcji fenotypu i stworzenia tego typu wizerunku. Opublikowano to w mediach w wakacje tego roku. No, nadal czekamy na rezultaty, co będzie z tego, ale na pewno w pewnym momencie, jak śledztwo utknie w martwym punkcie, warto to z tego typu technik skorzystać. Zobaczymy, jak się rozwiąże ta sprawa.
Super ciekawe, a jeszcze bym podpytała o to pobieranie masowe, jak rozumiem, próbek DNA i jak to wygląda, to tak, nie wiem, i wychodzi się na ulicę i się randomowych ludzi zatrzymuje?
Z tym jest oczywiście duży problem prawny, ja akurat nad tym tematem pracuję to ostatnich kilku lat, bo idea jest taka, że na podstawie śladu kryminalistycznego uzyskujemy jakieś tutaj cechy grupowe sprawcy. Następnie na podstawie tych cech grupowych zawężamy sobie pewną grupę, wśród której będziemy pobierać materiał porównawczy do badań. W ogóle w kryminalistyce zawsze potrzebujemy materiał porównawczy po to, żeby przeprowadzić identyfikację. Sam ślad kryminalistyczny nam nie wystarcza, więc problem jest zawsze dotarcie do tego materiału porównawczego. No i tutaj, jeżeli chodzi o polskie przepisy, to w zasadzie są wybrane określone grupy próbek, które można pobierać od osób tak zwanych postronnych. No i tutaj policja po prostu żąda, tak, uzyskania, przekazania tego typu materiału. No i następnie, jak uzyskujemy kilkadziesiąt, kilkaset próbek, bo różnie tego typu grupy były tutaj określane, no następnie przeprowadzane są tutaj masowe badania w tym zakresie i sprawdzenie, czy wśród nich nie ma sprawcy, a więc osoby, która zostawiła tutaj ślady na miejscu zdarzenia.
Sprawcy, czy też krewnych sprawcy?
To też zależy od podejścia. Jeżeli chodzi o genetykę sądową, to rzeczywiście tutaj możemy iść w kierunku tak zwanego familial searching, czyli jednocześnie badania pokrewieństwa. W ramach badań genetycznych nie tylko identyfikujemy konkretnego osobnika, który zostawi ślad, ale również możemy uzyskać wskazania, że osoba, która jest blisko spokrewniona z osobą, która zostawiła materiał porównawczy, od której pobraliśmy ten materiał, zobaczymy tego typu powiązanie. No i w następnym kroku będziemy mogli poszukiwać wśród krewnych tych osób osoby, która rzeczywiście mogła być tutaj zaangażowana w pewne zdarzenie.
I czy to w takim razie jest tak, że skoro mamy te nowe metody badania DNA, to wszystko jest takie sprawniejsze, bardziej efektywne i w tym momencie wymiar sprawiedliwości działa dużo lepiej? Jakie są strony takie bardziej pozytywne i czy są w ogóle jakieś negatywy tych nowych?
Jeżeli chodzi o pozytywne kwestie, to oczywiście uzyskujemy coraz bardziej szczegółowe informacje na temat przebiegu zdarzenia. Uzyskujemy często dosyć ciekawe informacje o charakterze wykrywczym, czyli będziemy mogli tutaj na podstawie różnych informacji dzięki tym nowym technikom wskazać krąg osób, wśród których może przebywać sprawca. Więc pod tym kątem jest to bardzo pomocne, jeżeli chodzi o prowadzenie tutaj postępowania. No ale oczywiście każda nowa technika, nowa technologia musi być w pewien sposób tutaj przetworzona do praktyki. Ona muszą się i funkcjonariusze, i prokuratura, i sądy po prostu nauczyć z nich korzystać, bo uzyskujemy chociażby bardzo dużo informacji na temat różnych próbek, materiałów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. Idziemy w coraz bardziej szczegółowe tutaj informacje dla coraz mniejszych materiałów, ale problem jest taki, że to mogą być materiały, które nie są związane ze zdarzeniem, tylko przypadkowo pojawiły się na miejscu zdarzenia. Więc w tej chwili bardzo istotny jest ten drugi etap interpretacji materiału dowodowego. Nie tylko poziom zgodności próbek między podejrzanym, a tutaj śladem kryminalistycznym, ale następnie trzeba jeszcze powiązać, jak to się stało, że ten materiał się tam znalazł. No i to wymaga tak tutaj dużego zaangażowania. Dawniej, jak nie mieliśmy tak czułych technik, jak chociażby właśnie w genetyce sądowej, to można było założyć, że duża plama krwi, która została na miejscu zdarzenia, jest związana ze zdarzeniem. W tej chwili możemy badać kilka komórek skóry, które gdzieś zostały tak na różnych podłożach przeniesione. No i tutaj ryzyko przypadkowego przeniesienia jest olbrzymie, więc ten drugi etap jest po prostu dużo bardziej wymagający. No plus oczywiście kwestia wyposażenia laboratoriów w odpowiedni sprzęt, to też jest coś, co wymaga czasu, środków finansowych. To jest w tej chwili sukcesywnie wdrażane, ale trzeba jeszcze wielu lat, żeby stało się to bardziej powszechne.
Byłam ostatnio na konferencji międzynarodowej, akurat rozmawialiśmy o różnych nowych technologiach i biegłych sądowych i rozmawialiśmy o zaufaniu ludzi do sądów i właśnie nowych technologii, ale też samych sądów do biegłych. I wychodziło na to, że w różnych miejscach, różnych regionach świata jest trochę taki problem, że czasem ludzie bardziej ufają nowym technologiom, na przykład jak słyszą DNA, to wiadomo, że musi być dobrze, czy nawet jak słyszą sztuczna inteligencja, a w innych miejscach to zaufanie jest dużo mniejsze. Jak jest w Polsce?
Jeżeli chodzi o ocenę wiarygodności metod identyfikacji, bo akurat na ten temat właśnie ostatnio też prowadziłem badania naukowe, głównie wśród tutaj policjantów, prokuratorów, też dodatkowo jeszcze takich osób niezwiązanych typowo z organami ścigania czy wymiarem sprawiedliwości, tak samo też biegłych sądowych, to oczywiście istnieje bardzo duże zróżnicowanie co do zaufania do określonych metod. zarówno co do oceny naukowości, jak i też oceny wiarygodności tych metod. Oczywiście na pierwszym miejscu jest tutaj genetyka sądowa i praktycznie no 99,9% respondentów opowiada się za tym, że jest to po prostu technika wiarygodna. Dosyć podobne rezultaty dotyczą identyfikacji daktyloskopijnej, czyli tej takiej klasycznej, tak, techniki identyfikacji w kryminalistyce. No a już dla pozostałych jest coraz mniej tutaj wskazań, więc no jest bardzo duże zróżnicowanie. Od 100% praktycznie do kilkunastu procent w przypadku niektórych technik. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak długo technika jest stosowana w praktyce, jak uczestnicy tutaj postępowania karnego no już uzyskali takie informacje o tej skuteczności tych technik. Także zarówno też popularność danej techniki będzie tutaj wzmacniała wiarygodność, jak i też oczywiście poziom błędów, który dana metoda generuje, bo trzeba powiedzieć szczerze, że każda metoda identyfikacji generuje pewien poziom błędów. Tylko trzeba no, wiedzieć, jaki to jest poziom błędów i na to sobie można pozwolić przy interpretacji wyników danej metody identyfikacji.
Jesteś chemikiem. Jak to się zmienia w chemii właśnie, w kryminalistyce? Czy są jakieś nowe możliwości chemiczne, badania?
W ostatnich latach ja obserwuję takie dwa kluczowe trendy, jeżeli chodzi o rozwój technik związanych z badaniami śladów fizykochemicznych, czy też różnych materiałów. Ogólnie fizykochemia kryminalistyczna polega na tym, że no, wyznaczamy skład chemiczny różnych próbek no, po to, żeby albo identyfikować mikroślady, przedmioty, z których wyodrębniły się mikroślady, albo żeby w ogóle scharakteryzować daną substancję no i określić, czy ona czasem jest nielegalna, więc w szczególności chodzi oczywiście tutaj o substancje psychoaktywne. A jeżeli chodzi o rozwój w ostatnich latach tych technik, no to wprowadzane są coraz nowe tutaj techniki badawcze, po to, żeby uzyskiwać coraz bardziej szczegółowe informacje na temat próbek. Czyli zwiększamy sobie czułość technik i z drugiej strony obniżamy sobie granice wykrywalności i oznaczalności różnych substancji. No dzięki temu coraz bardziej szczegółowo możemy charakteryzować materiał. To jest taki rzeczywiście pierwszy kierunek, jeżeli chodzi o rozwój technik fizykochemicznych. Drugi obszar to jest miniaturyzacja różnych tutaj przyrządów, po to, żeby je wprost wykorzystać już od razu w trakcie oględzin na miejscu zdarzenia. Czyli nie musimy za każdym razem pobierać tej próbki i później ją przenosić do laboratorium i tam następnie analizować, tylko niektóre substancje możemy już identyfikować na miejscu zdarzenia. To są urządzenia wielkości większego pilota do telewizora albo większego takiego smartfona, tak to wygląda. Mało tego, są techniki, które umożliwiają analizę składu chemicznego bez otwierania opakowań. Jest zawsze problem, tak, żeby pewnego rodzaju jakieś zamknięte substancje określić, co tam jest. Zawsze jest ryzyko, że jak otworzymy, no to może dojść do wyodrębnienia jakichś toksycznych substancji. No a tutaj, jeżeli jest to opakowanie przeźroczyste, to chociażby spektroskopią Ramana możemy uzyskać podstawowe informacje na temat składu chemicznego. Oczywiście to są wstępne informacje, później to trzeba potwierdzić w laboratorium, no ale już możemy w ten sposób sobie selekcjonować tutaj materiały do dalszych badań. Zawsze problemem związanym z oględzinami miejsca zdarzenia jest to, że znajduje się tam bardzo dużo materiałów, a nie chodzi nam o to, żeby wszystko zabezpieczać, tylko to, co jest związane ze zdarzeniem i może nam się przydać przy rekonstrukcji.
Trochę mnie kusi, żeby zapytać o to, jak przebiega ten proces badania zamkniętych próbek. Ale nie wiem, czy zrozumiemy.
Przykłada się tylko przyrząd do tego opakowania. W środku urządzenia jest taki mały laser. Dochodzi do rozpraszania Ramanowskiego na substancjach, tutaj, które są w środku materiału. I to właśnie rozpraszanie Ramanowskie jest analizowane przez detektor, który jest w naszym urządzeniu. I na tej podstawie analizujemy, co to jest za materiał.
Minęłam się z powołaniem, brzmi to fascynująco. Wróćmy może do tego DNA, którym też teraz się zajmujesz naukowo. Mamy w Polsce powszechną bazę DNA, prawda?
No powszechnej nie. Okay. I oczywiście tutaj jest no, pytanie, czy właśnie warto byłoby ją mieć, czy można ją mieć. No aktualnie prowadzi się bazy DNA na poziomie poszczególnych krajów. No głównie dla celów kryminalistycznych, więc posiadamy tam informacje na temat osób, które zostawiły dany materiał. No i następnie na podstawie oczywiście tutaj profili genetycznych będziemy no, w przyszłości wykorzystywać te dane po to, żeby no, sprawdzić, czy czasem osoba no, nie brała udziału w jakimś przestępstwie.
A teraz to działa? czyli jeśli tak, są ślady?
Baza DNA w Polsce funkcjonuje, działa już kilkanaście lat, natomiast liczba profili zgromadzonych tutaj w bazie nie jest duża, to jest 153 tysiące osób podejrzanych, co stanowi około 0,4 populacji Polski. Jeżeli chodzi o Europę, średnio to jest około 1-2% populacji z tej bazy, więc tutaj no mamy w tej chwili jeszcze no nie tak dużą tą bazę. No a na przykład w stosunku do Francji czy Wielkiej Brytanii to nam bardzo dużo brakuje, bo tam jest baza na poziomie 6-7% populacji, więc jest ona bardzo duża. No ale zawsze jest pytanie, czy warto mieć tą dużą bazę, bo oczywiście to są zawsze koszty, tak, z badania materiału, później przechowywania ewentualnie, jeżeli jest decyzja, żeby te próbki przechowywać. No i też problem związany z bezpieczeństwem tych danych, które są tam przechowywane. Informacje genetyczne, jakby nie było, no są bardzo wrażliwe, tak, są danymi wrażliwymi. Więc rzeczywiście tutaj szczególne wymogi bezpieczeństwa no, muszą występować. No a oczywiście co do powszechnej bazy DNA dla potrzeb kryminalistycznych, to takie pomysły się co jakiś czas pojawiają. Póki co w Polsce nie było jeszcze tego tematu. Natomiast w Anglii i w Australii kilka lat temu było tego typu pytanie, czy właśnie nie byłoby warto, żeby no, od wszystkich osób pobrać materiał, mamy go w bazie, no i wtedy w razie potrzeby będziemy sprawdzać, czy ktoś nie brał udziału w zdarzeniu i mamy od razu dane personalne tej osoby. Tak? Pod kątem wykrywczym bardzo ciekawe narzędzie, no ale pod kątem już takim moralnym, etycznym to się pojawia pewna wątpliwość, no bo no czemu każdy obywatel ma ten materiał zostawiać dla celów tutaj policji, jakby nie było? To jest takie no dosyć duże pytanie. No póki co żaden kraj się nie zdecydował na tego typu rozwiązanie.
Jak jest jeszcze z kwestią wykorzystywania próbek, które ktoś na przykład prywatnej firmie, nie wiem, poszukując krewnych przodków swojego pochodzenia, czy ustalając jakąś swoją genealogię, ktoś wysłał? Bo słyszałam, że też w niektórych państwach się korzysta z takich próbek.
Znane najbardziej przykłady dotyczą Stanów Zjednoczonych, no bo tam rzeczywiście pojawi się taki trend, żeby profil genetyczny względnie próbkę biologiczną umieszczać w bazie, tak zwanej genealogicznej, czyli no po to, żeby poszukiwać jakichś swoich wspólnych przodków tutaj, ustalać skąd się pochodzi. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo duże zróżnicowanie pod kątem pochodzenia, więc to też jest tego typu czynnik, który sprzyja no, tego typu działaniom. No i rzeczywiście pojawiają się też przykłady, żeby wykorzystywać te dane zgromadzone w takich bazach dla potrzeb kryminalistycznych. No najbardziej chyba znana sprawa dotyczy no, zabójcy, który no, dokonał wielu zabójstw na przełomie lat 70. i 80. No i w 2018 roku sprawdzono próbkę biologiczną związaną z tymi zdarzeniami. Okazało się, że w bazie genealogicznej jest krewny tej osoby, no i później już tak kolejne czynności doprowadziły do tego, że no doszło do wykrycia tutaj tej osoby. Oczywiście jest pewien problem, tak, no bo jeżeli ktoś gromadzi tego typu materiały zupełnie do innych celów, no to pojawia się problem ochrony danych osobowych i wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś to upublicznił, no to czemu organy ścigania mają z tego nie skorzystać? Po właśnie kilku takich sprawach, gdzie wykorzystano tego typu podejście, no te firmy, które już gromadzą tego typu materiały, wskazują na formularzu przy zgłaszaniu próbki, osoba, która przekazuje próbkę, musi się zdecydować, czy rzeczywiście będzie mogła udostępnić później ten materiał na potrzeby poszukiwań policyjnych, czy też nie. Także tutaj już w tej chwili na tym poziomie jest pewna decyzja.
To jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy a propos Stanów i The Innocence Project, który w Stanach działa. To jest projekt przy osobach skazanych przede wszystkim na dożywocie albo karę śmierci, weryfikujący te sprawy i ewentualnie znajdujące nowe dowody, żeby uniewinnić osoby, które mogą być niesłusznie skazane. I bardzo często, czy najczęściej z tego, co kojarzę, no to w grę wchodzą właśnie nowe badania DNA jako właśnie taki dość niepodważalny dowód. Czy w Polsce kojarzysz, były takie sprawy, w których na przykład DNA podobnie wykorzystano?
Jeżeli chodzi o w ogóle taką bazę, jak w przypadku Innocence Project, no to nie mamy tego typu danych. Tutaj no, pojawiają się różne oczywiście przypadki, gdzie na podstawie badań genetycznych dochodzi do uniewinnienia osób. No, chociażby najbardziej znana w ostatnich latach sprawa Tomasza Komendy, gdzie właśnie no, tego typu podejście zastosowano. Jaka to jest skala, trudno mi ocenić, no bo nie mam dostępu do danych statystycznych. Natomiast rzeczywiście no, ten rozwój właśnie technik genetycznych spowodował to, że możemy badać dosyć różne ślady biologiczne. W tej chwili ta technika pozwala na wyznaczanie wielu cech charakterystycznych dla materiału genetycznego, bo też trzeba powiedzieć, że ekspertyza genetyczna to nie jest wyznaczenie całego materiału genetycznego, jaki mamy w próbce. My badamy tylko pewne fragmenty. Dawniej te techniki były mało rozwinięte. W tej chwili no, wyznaczamy kilkanaście, czasami kilkadziesiąt cech w takim materiale, co pozwala nam na pełną indywidualizację tego materiału. No i tak samo jeszcze zwiększyła się czułość tych technik. Znowu badamy coraz mniejsze próbki, coraz mniejsze materiały. Także na pewno jest to ciekawe zastosowanie jako no właśnie badanie starych spraw, gdzie zachowany został materiał biologiczny, to jest oczywiście warunek. No i następnie musimy mieć materiał porównawczy, żeby ocenić, czy rzeczywiście no, od danej osoby pochodził ten materiał. W przypadku starych spraw jest ten problem, że no, materiał biologiczny się degraduje. DNA nie jest niezniszczalne, to jest wbrew pozorom materiał, który nie jest taki do końca stabilny, jeżeli chodzi o no, funkcjonowanie już w postaci śladu, bo u osoby żyjącej to jest zupełnie inaczej. Szereg różnych czynników środowiskowych wpływa na ten materiał. W przypadku błędnego przechowywania tego materiału praktycznie po kilku miesiącach już nie ma co badać, więc to jest rzeczywiście kluczowa sprawa.
Czy w takim razie w związku z tym, że następuje rozwój tych różnych technik, też DNA, czy mamy z tym jakieś związane problemy prawne? Czy prawo nadąża w ogóle za tym, co się dzieje w kryminalistyce?
Kryminalistyka jest nauką prawną, która chyba jest nam nieuregulowana. Tak ja przynajmniej odnoszę wrażenie, im dłużej tym tematem się zajmuję, to tak to przynajmniej wygląda. Są oczywiście pewne czynności procesowe, które są bardzo szczegółowo regulowane, chociażby przesłuchanie osoby, no ale szereg czynności kryminalistycznych jest uregulowana bardzo ogólnie, jeżeli chodzi o przepisy kodeksu postępowania karnego, czy ewentualnie innych procedur. Mamy jeszcze przepisy oczywiście w ustawach dotyczących służb, ustawa chociażby o policji, czy ewentualnie akty wykonawcze. Kluczowy problem, jeżeli chodzi o technologię, a wykorzystanie tutaj w kryminalistyce dla zwalczania, zapobiegania przestępczości, no jest ewentualnie naruszanie podstawowych praw i wolności tutaj człowieka i obywatela. No plus ostatnie tak kwestie związane z ochroną danych osobowych. Kluczowe jest to, czy naruszamy prywatność konkretnych osób. To jest coś, co budzi często wątpliwości. Poza tym no, kryminalistyka głównie bazuje na doniesieniach naukowych z innych dyscyplin, no więc tutaj uregulowania prawne nie są takie istotne. No, musimy dysponować metodami wiarygodnymi, zweryfikowanymi w różnych warunkach i dopiero wtedy możemy je stosować tutaj w konkretnych sprawach. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty prawne, no to oczywiście no, chociażby predykcja fenotypu, czyli wyznaczanie cech fizycznych na podstawie materiału biologicznego jest w pewnym sensie dyskusyjna, no bo zgodnie z przepisami polskimi policja jest upoważniona do przetwarzania danych wyłącznie o niekodujących fragmentach DNA, a w przypadku predykcji fenotypu my korzystamy z tych części kodujących, no bo to one będą odpowiadały później za wygląd konkretnej osoby, czy tam cechy konkretnej jednostki. W tej chwili no, interpretuje się że to jako pewną lukę, no bo technika jest stosowana w sumie w praktyce, natomiast jeżeli literalnie byśmy popatrzyli sobie na przepisy związane z przetwarzaniem tutaj danych na potrzeby zwalczania, zapobiegania przestępczości, to się pojawia problem. Także pod tym kątem na pewno prawo nie nadąża. W ogóle z tymi aspektami związanymi z badaniami materiału tutaj genetycznego mamy bardzo dużo niedomówień. Tak naprawdę powinna powstać ustawa o wykorzystaniu tutaj materiału biologicznego na potrzeby kryminalistyczne, która powinna to kompleksowo regulować. Bo to jest na tyle istotny materiał, który zawiera wiele cech o organizmie, no, że wypada to po prostu uregulować prawnie.
A myślisz, że powstanie taka ustawa?
Na razie nie ma w ogóle planu w tym zakresie. Jest też dużo luk związanych chociażby z pobieraniem materiału, nawet w ramach spraw karnych. Chociażby nie ma w tej chwili podstawy prawnej po to, żeby pobierać od skazanych osób materiał biologiczny i następnie umieszczać go do bazy DNA, więc no jest dużo tak tutaj jeszcze pracy, jeżeli chodzi o uzupełnienie tych przepisów.
Właśnie zastanawiałam się, dlaczego ta baza, którą mamy, jest taka mała, dlatego że się generalnie po prostu nie... No rozumiem, że nie jest jak w amerykańskim filmie, czy nawet francuskim, czy brytyjskim, że jeśli ktoś jest przesłuchiwany, to od razu się bierze próbkę.
Jeżeli spojrzymy na przepisy kodeksu postępowania karnego, przepisy pozwalają na pobieranie materiału biologicznego, głównie w postaci wymazu ze śluzówki policzków, bo to jest taka najprostsza i najmniej ingerująca w organizm forma pobierania materiału. I jeżeli chodzi o później badania genetyczne, no to przepisy są tak skonstruowane, że jak mamy podejrzanego, to w zasadzie możemy od niego pobierać ten materiał. Dużo inna jest sprawa taka, czy w danej sprawie jesteśmy w stanie w ogóle wykorzystać ten materiał, bo mówi się tak o wielkich dokonaniach w ramach genetyki sądowej i one są olbrzymie, natomiast w wielu sprawach nie udaje się w ogóle zabezpieczyć materiału biologicznego, więc tym bardziej nie ma potrzeby pobierania w takich sprawach próbki porównawczej. Natomiast na pewno, jeżeli już dochodzi do skazania konkretnej osoby, no to dobrym chociażby pomysłem byłoby to, żeby pobierać od takich osób materiał biologiczny, umieszczać go w bazie, no bo znamy tak tutaj dane na temat powrotu do przestępstwa, jeżeli chodzi o poszczególne osoby, czy też powrotu w ogóle do więzienia. Te wskaźniki są bardzo wysokie, więc umieszczenie takiego profilu w bazie może podziałać chociażby prewencyjnie, tak? No bo jak ktoś wie, że jego próbka się znajduje w bazie, może być wykorzystana, no to może się ewentualnie w niektórych typach przestępstw zastanowić, czy warto to przestępstwo popełniać.
Myślisz, że zastanowić, czy jest możliwość teraz, że przestępcy się nauczą więcej o tych nowych technikach i będą po prostu sprawniej popełniać przestępstwa? Czy ta nauka na tyle dobrze idzie do przodu, że w zasadzie taki człowiek zwykły staje się trochę bezradny?
Kryminalistyka to ogólnie zawsze jest swego rodzaju, w cudzysłowie oczywiście tutaj, konflikt, wojna między podejrzanymi sprawcami przestępstw, a oczywiście służbami, które mają zwalczać, zapobiegać tutaj tej przestępczości. Jak się pojawia dana technologia, no to ona po pierwsze jest wykorzystywana przez społeczeństwo, może być wykorzystywana oczywiście w kryminalistyce po to, żeby sobie zwiększać tutaj wykrywalność, czy ułatwiać prowadzenie postępowania dowodowego, ale często te techniki są wykorzystywane nawet wprost przez przestępców. No i jeszcze inny aspekt to tak zwane działania antywykrywcze, czyli jak sprawca wie o tym, że można badać dany materiał, no to będzie chciał w jak największym sposób tutaj przeciwdziałać pozostawieniu konkretnych śladów. Więc to zawsze jest tak swego rodzaju taki tutaj konflikt między tymi dwoma tutaj środowiskami. No. Najlepiej to chociażby widać w technologiach IT. Wykorzystanie tutaj różnych algorytmów, danych związanych z mediami społecznościowymi dla celów kryminalistycznych w tej chwili jest praktycznie standardowe. Chociażby do poszukiwań osób czy badaniu pewnych sylwetek, profili osoby. Ale z drugiej strony przecież przestępcy wykorzystują te same dane po to, żeby chociażby ułatwić sobie kradzież złamaniem. Bo my, jakby nie było, umieszczając szereg informacji w mediach społecznościowych, dostarczamy bardzo ciekawych danych dla przestępców. Jakie mamy rzeczy w mieszkaniach, gdzie one są ułożone, gdzie przebywamy w danym momencie, bo chociażby umieszczenie informacji, że jedziemy na wakacje na 2 tygodnie, powoduje, że nie będzie nas w domu wtedy. No i dostarczamy bardzo ciekawe informacje dla osób, które będą chciały okraść w tym czasie nasze mieszkanie.
To jeszcze jeden aspekt, o który chciałam zapytać, o diagnostykę medyczną i o to, czy w tym momencie, czy jak w tej chwili są wykorzystywane różne rodzaje narzędzi diagnostycznych, właśnie takich znanych nam z medycyny, w kryminalistyce.
Oczywiście medycyna, czy też szereg różnych tutaj technik diagnostyki medycznej bardzo mocno się rozwinęła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Kluczowe badania to chociażby tomografia komputerowa, czy też rezonans magnetyczny. O ile zazwyczaj tego typu urządzenia wykorzystujemy po to, żeby zbadać urazy u konkretnych osób, u pacjentów, to też można tego typu techniki wykorzystać chociażby do badań zwłok, co ułatwia nam później rekonstrukcję tutaj przebiegu zdarzenia, czy też po pierwsze też ustalenie, jaka była przyczyna zgonu, czy jakieś określone tutaj uszkodzenia w organizmie mogły być związane z daną aktywnością. No i jeszcze coś, co jest wykorzystywane do badań aktywności mózgu, chociażby funkcjonalny rezonans magnetyczny, to w ostatnich kilkunastu latach sporo badań na temat wykorzystania tej techniki, po to, żeby badać obszary, które aktywizują się w mózgu, w momencie kłamiemy. Więc kwestia badania wiarygodności osoby, no chociażby poprzez no, tego typu tutaj urządzenie. Na razie to wszystko jest w fazie głębokich badań naukowych. Z tym jest duży problem, że po pierwsze no, musimy przeprowadzić odpowiednie testy w przyrządzie, co nie jest zbyt wygodne dla konkretnej osoby. No i przy wykorzystaniu tego typu technik uzyskujemy olbrzymie ilości danych, więc musimy to przetworzyć różnymi algorytmami komputerowymi z wykorzystaniem też statystyki po to, żeby wskazać rzeczywiście, które obszary ewentualnie się tutaj aktywizują w trakcie wykonywania danych czynności. No a w przypadku spraw karnych no najczęściej nas będzie interesowało to, czy dana osoba mówi prawdę, czy też jednak kłamie, bo to jest to pytanie, które no często pada tak, na tutaj sali sądowej.
Natomiast akurat o tych kwestiach dotyczących neurobadań i kłamstwa to czytałam dość dużo, bo się też w jednych badaniach tym zajmowałam. I tam chyba bardzo historia w ogóle tego badania, przynajmniej początki, są takie owiane lekkim skandalem obecnie, bo czytałam dużo badań takich, najpierw właśnie, że okrzyknięto tą technikę nowym cudem do celów właśnie spraw kryminalnych, potem, że kolejne badania wykazały, że w ogóle to nie ma żadnego związku z rzeczywistością i potem się chyba zrobiły dwa obozy. Jeden obóz bardzo był za, a drugi bardzo przeciw i też jak patrzyłam na to, jak to się rozchodzi po świecie, to widziałam, że w niektórych krajach raczej są eksperci na nie, a w innych krajach, które chyba później trochę, do których informacje doszły o takich nowych technikach, są bardziej za, więc chyba jest w ogóle taka nierówność pewna przy tych najnowszych technikach.
Zawsze, jeżeli chodzi o wprowadzanie różnych nowych rozwiązań do kryminalistyki, czy jeżeli chodzi o w ogóle rozwijanie metod identyfikacji, no zawsze na pierwszym etapie pojawia się hura optymizm związany z daną tutaj techniką badawczą. Później bardzo duży sceptycyzm, bo okazuje się, że w pewnych warunkach ona zupełnie nie działa. No i dopiero później w kolejnej fali badań uzyskujemy takie bardziej rzetelne tutaj wskazania. No, ta technika funkcjonalnego rezonansu magnetycznego na razie jest praktycznie na tych pierwszych dwóch etapach. Z ciekawszych badań naukowych opublikowanych w tym zakresie no, wynika, że uzyskuje się dosyć dobrą skuteczność na poziomie 90%. Co jeżeli chodzi o nauki sądowe, to jest bardzo dobry wynik. Natomiast to wszystko było realizowane w warunkach laboratoryjnych. Tam się studentowi tak płaciło kilkadziesiąt dolarów po to, żeby kłamał co do na przykład karty, którą wcześniej widział. No i w ten sposób weryfikowano, jak tutaj mózg pracuje w określonych tutaj algorytmach i warunkach. Więc jeżeli nie będzie dalszych tak badań, tak zwanych polowych w realnych warunkach, no to ta technika nie będzie mogła być w końcu zastosowana tutaj w sądzie. Także no na razie ciekawe doniesienia, pojawia się oczywiście sceptycyzm, ale ja myślę, że jest to na pewno ciekawy kierunek badań i jeżeli chodzi o poziom tutaj wskazań, on może być dużo wyższy niż w przypadku no, tych tradycyjnych, takich klasycznych wykorzystywanych w tej chwili w kryminalistyce, jak chociażby badania wariograficzne, poligraficzne, no bo tam jest skuteczność na poziomie 70 kilku procent, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych testów.
Czy myślisz, że tak będzie wyglądała nasza przyszłość, że za 20-30 lat, w razie czego będziemy badani rezonansem, będą badania naszego mózgu, DNA zawsze pobierane i ta wykrywalność będzie rosła właśnie przez wykorzystywanie nauki?
Trudno to ocenić, tak, jak to będzie, bo jeżeli chodzi o samą ideę badań, to oczywiście to jest słuszny kierunek, żeby tego typu techniki wprowadzać i żeby one się stały coraz bardziej skuteczne. Natomiast zawsze jest ten dylemat, czy czasem te techniki nie będą wykorzystane w tym celu. No bo przepisy prawa można tak zmienić, że będzie można ścigać za takie przestępstwa, które się w tej chwili wydają, że są normalnymi czynami. Więc no, rozwój naukowy, technik to pierwsza kwestia, natomiast no, na ile można pozwolić tak tutaj służbom, żeby gromadziły chociażby dane, chociażby w ramach tutaj bazy DNA, no bo później po iluś latach przepisy prawa mogą być zmienione i nagle te materiały będą wykorzystywane przeciwko osobom, które nic takiego nie zrobiły.
Czyli może niekoniecznie chcemy, żeby aż tak się rozwijało wszystko.
Na pewno jeżeli chodzi o gromadzenie tutaj informacji w bazach, to jest tutaj no, pewna wątpliwość. Ja jestem zwolennikiem stosowania rozwiązań skutecznych, a jeżeli popatrzymy chociażby na gromadzone profile w bazie danych, to okazuje się, że największe bazy DNA wcale nie radzą sobie tak dobrze, jak mniejsze bazy, które posiadają, zawierają około 1% tutaj profili w odniesieniu do populacji. To wskaźniki efektywności, które da się mierzyć, okazuje się, że są najwyższe dla tych takich pośrednich baz. Duże bazy, okazuje się, że po prostu jest bardzo dużo materiału zgromadzonego, który jest po prostu niewykorzystywany. Kluczowe tak naprawdę jest to, żeby mieć jak najbardziej aktualną tą bazę, czyli niekoniecznie bardzo dużą, ale żeby znajdowały się tam profile osób, które rzeczywiście jest dla nich ryzyko, że popełnią to przestępstwo w przyszłości. W tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę, granicą co do usunięcia profilu z bazy, to jest ukończenie 100. roku życia, jeżeli chodzi o skazane osoby, więc praktycznie no, do końca życia, zakładając aktualne wskaźniki co do długości życia, no te profile mogą być przechowywane. No a trudno sobie wyobrazić, że osoba w wieku 70-80 lat nagle będzie popełniała jakieś istotne przestępstwa. Oczywiście się zdarzają takie przypadki, to jest, ale no, w przypadku każdych rozwiązań zawsze kluczowe jest szacowanie ryzyka. Tak na ile opłaca się tego typu dane gromadzić, to wszystko jest kosztowne, jest zawsze ryzyko wycieku tych danych, więc to też trzeba uwzględniać. Tak? Taka standardowa analiza ryzyka też musi być tutaj po prostu brana pod uwagę.
To zobaczymy, co będzie w przyszłości. I w takim razie bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem dzisiaj był dr Dariusz Wilk, adiunkt w pracowni kryminalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.